Wywiad z człowiekiem.
Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z człowiekiem. Na początku krótki cytat. Dialog. Proszę o pomoc. Strasznie boję się popełnić jakiś błąd. Bo jeśli popełnisz błąd, to Bóg mnie odrzuci. Jakie to uczucie? Rozpacz, samotność. Znasz to uczucie z przeszłości? Tak. To jest fragment rozmowy z gabinetu psychoterapeuty. Ja sobie tak wyobrażam, że jeśli taka rozmowa się toczy, to są tam dwie osoby, jest psychoterapeuta i jest rozmówca, który szuka pomocy. I po jakiejś chwili dłuższej czy krótszej na niewidzialnych krzesłach zasiadają przeróżne osoby. A to matka, a to ojciec, a to dzieci, a to rodzina, pracodawca. Pewnie krzeseł bywa bardzo wiele. Natomiast na jednym z nich często, może zawsze, nie wiem, zasiada Bóg. Do niedawna podczas tych rozmów Bóg był wielkim nieobecnym. Ba, zakazanym chyba nawet. I dziś będziemy właśnie o tym Bogu na krześle w gabinecie psychoterapeuty rozmawiać. A moim gościem jest pani Anna Ostaszewska, psychoterapeutka, wieloletni prezes Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i współautorka tego stowarzyszenia, wiceprezes Europejskiego Ruchu Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Spotkaliśmy się już 2 miesiące temu, a to spotkanie dlatego, że po tamtym był bardzo duży odzew, to po pierwsze, a po drugie, bo bardzo dobrze nam się rozmawiało.
Wow. Znowu pan mnie czymś zaskoczył.
Bóg w tym gabinecie psychoterapeuty, kiedy pani przyjmuje pacjentów, siada na krześle niewidzialnym?
On tam siedzi.
Dlatego, że o nim się rozmawia, czy dlatego, że...
Nie, w ogóle się nie rozmawia. No ale jeżeli wszystko się dzieje w obecności Boga, to psychoterapia też się dzieje w obecności Boga. W nim poruszamy się, żyjemy, jesteśmy i tak dalej. No tutaj też siedzi, nie?
Tak, zgadza się. To piękne, bo możemy dążyć do prawdy i szukać miłości. On nam to chyba ułatwia. Ba, do tego nas powołał.
No z tą prawdą to nie jest... Tak, to prawda, tylko że z tą prawdą to nie jest tak różowo, dlatego że no, jak się widzi siebie w prawdzie, to bywa trudne. I no i cóż, no i trzeba uwierzyć, że Bóg mnie takim widzi i kocha. Mam takie powiedzonko, czasami używam, że Bóg zna całą prawdę o człowieku. No tak. I kocha człowieka w prawdzie. No tak. Tych rodziców też można kochać w prawdzie.
To daj nam Boże tej prawdy. Jak powiedziała Samarytanka, przez źródle, przez trudne.
O, to moja ulubiona historia, bo ona pokazuje, że Pan Jezus rozmawiał sam na sam z kobietą, czego się nie robiło. Rozmawiał sam na sam z Żyd z Samarytanką, a przecież Żydzi z Samarytanami nie rozmawiali. Ona miała 5 mężów, a ten, z którym była, nie był jej mężem. I on to wiedział i powiedział. Znaczy się po ludzku, była grzesznicą, nie? A on jej powiedział, że jest Mesjaszem, a takie określenie wprost to chyba ze 3 razy tylko w całej Ewangelii się pojawia. Czyli można być grzesznikiem, rozmawiać z Bogiem i jeszcze dowiedzieć się jakichś tajemnic.
Które otwierają człowieka i zmieniają
tak.
Jego życie.
I ta historia jest... Ta historia akurat przy studni no jest moim zdaniem nadzieją dla wielu ludzi, którzy bardzo cierpią z powodu jakichś swoich niedoskonałości czy nawet grzechów.
Dziś będziemy mówić o tym, kiedy pójść do psychoterapeuty. Można sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o zawody przyszłości, to poza nowymi technologiami psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy to jest rokująca gałąź nauki i praktyki. Bo tak jest. Świat szaleje i my się gubimy. Ale też jest wiele innych powodów. Kiedy pójść do psychoterapeuty? Bo to zawsze pewnie jest jakiś strach. Jestem dziwny, jestem wariatem. Dam sobie radę.
No generalnie dajemy sobie radę, dopóki dajemy. Do psychoterapeuty idziemy wtedy, kiedy już sobie nie dajemy rady. Kiedy wykorzystaliśmy wszystkie sposoby na radzenie sobie i już nam nic nie działa. zazwyczaj ludzie z grupy neurotycy widzą w sobie różne winy, błędy, widzą w sobie jakiś problem i z tego powodu idą na psychoterapię, szukają pomocy. Osoby z grupy raczej zaburzenia osobowości przychodzą na terapię, bo ktoś ich skierował, bo ktoś im powiedział, słuchaj, ogarnij się, zrób coś ze sobą.
Nie da się z tobą wytrzymać.
Nie da się z tobą, tak.
Kto jeszcze?
No osoby w depresji, ale to podobna historia jak w grupie pierwszej. To są osoby, które nie mają siły żyć. Życie stało się zbyt trudne. Czasami pojawiają się myśli samobójcze, czasami próby samobójcze. No bo też w psychoterapii chodzi o to, żeby życie nie było za trudne. Żeby się dało przeżyć.
To brzmi trochę jak na wojnie, żeby się dało przeżyć.
No, wie pan, ja uważam, że przeżyć to wcale nie jest taka prosta sprawa. Czasami przeżyć to jest sukces.
Można też żyć i nie przeżyć. Czyli być wyłączonym na przykład.
W innym sensie, tak. Mm. Ja mówię o takim sensie fizycznym, że przeżyć bywa naprawdę trudne i bywa to sukcesem.
Mam przed sobą książkę trochę Nasze Leści, Aspekty duchowe w tle psychoterapii. To książka pani autorstwa. Tutaj jest specjalny rozdział Fragmenty psychoterapii. Dużo świadectw. I właśnie ta audycja jest pewnym aneksem do tamtej audycji, do tamtej rozmowy. Chodzi teraz o praktykę, o poszczególne historie, o to przekraczanie granicy gabinetu. Ale cały czas myślimy o tym, że Bóg siedzi na tym fotelu. To może być Jezus ze spotkania z Samarytanką. Mhm. Pani go zaprasza, kiedy wchodzi kolejny pacjent?
Czuje nie, pani dla mnie jest oczywiste, że on jest.
A w trakcie tej rozmowy on się jakoś pojawia w pani myślach, w intencjach?
Czasami jak już, jak nie wiem, co mam zrobić, albo jak pacjent mnie zaskoczy, a zaskakuje nieraz jakimś takim pięknem, że...
Pięknem?
Tak. Tak, bo ci, co przychodzą na terapię, to jest... Pozytywna selekcja. To są ludzie, którzy chcą coś zrobić ze swoim życiem. I to, jak oni walczą i co oni odkrywają, co oni mówią, bywa przecudne.
To tak brzmi pięknie i dramatycznie, że przekracza się ten próg i człowiek wydobywa z siebie piękno. Oczywiście trudy wydobywa, to jest jasne, ale szukając godności wydobywa piękno.
Tak, z powodu tego piękna przyszedł. No przecież gdyby nie chciał nic dobrego, to by nie starał się nic robić, nie szukał pomocy, nie chciałby się zmieniać, bo po co?
Czy pani może kilka takich historii opowiedzieć? Oczywiście, tutaj zastrzegam i wszystkie gwiazdki przy tym zastrzeżeniu, to nie jest zdradzanie tajemnic zawodowych.
No nie wolno nam zdradzać.
Nie wolno. W tej książce są oczywiście zmienione imiona, pewnie inne okoliczności, ale żebyśmy sobie mogli wyobrazić. Bo być może odbijemy się jak w lustrze w tych historiach, chociaż kilka. Mówiła pani dwie grupy, trzy. Neurotycy, zaburzenie osobowości i kwestia depresji. To pierwsza grupa.
No jeszcze czasami bywają osoby z psychozą, na przykład ze schizofrenią na lekach. I oni też próbują coś zrobić ze swoim życiem. I znam takich, którzy nawet ze schizofrenii właściwie wyszli.
O tych drogach będziemy dziś mówić. Zaczynamy od tej pierwszej grupy, jeśli w ogóle jest sens dzielić na grupy, ale pierwsza historia, Wiktoria lat 40, boi się popełnić błąd.
To jest dość, powiedziałabym, typowa sytuacja, którą opisałam. Wiktoria jako dziecko doświadczyła, że bawiła się z koleżankami, zapomniała, która jest godzina. Jak przyszła do domu za późno, to tata zamknął drzwi. I ona została na podwórku sama już wtedy, robiło się ciemno. Wszyscy byli w domu, a ona była na zewnątrz. Czuła się wykluczona. Wtedy poczuła tą rozpacz. Rozpacz wykluczenia. Miała chyba 7 lat. I potem całe życie bardzo, bardzo bała się popełnić jakikolwiek błąd, bo była przekonana, że Bóg ją odrzuci. Bardzo starała się być doskonała. No taki perfekcjonizm. I na tej sesji odkryła, że to uczucie rozpaczy, które wiąże jej się z wyobrażeniem, że Bóg ją odrzuci, że ona zna z przeszłości. To było to uczucie, kiedy była sama przed domem, ze zamkniętymi drzwiami, przed zamkniętymi drzwiami. I była tam dłuższy czas, robiło się ciemno. Wszyscy byli razem, ona była sama. I kiedy odkryła to powiązanie, że ona ciągle przeżywa tamto uczucie, że ta dziewczynka ciągle prosi o to, żeby ją przytulić, żeby się nią zająć, żeby jej powiedzieć, że to nie twoja wina, że nikt cię nie odrzuca, że się zdarza przecież, że dziecko zapomni, bo się fajnie bawi. Jak to odkryła, przestała się bać Boga. Zrozumiała, że to nie on ją odrzuca, tylko że źródło lęku jest w jej doświadczeniu. My wszyscy kierujemy się w znacznym stopniu doświadczeniami z przeszłości. To normalne. No w końcu czym się mamy kierować, nie?
Czym skorupka za młodu nasiąknie.
Tak, a zwłaszcza te trudne doświadczenia, jeżeli były przeżyte w izolacji, bez wsparcia osób znaczących, czyli chodzi o przeżycia zbyt trudne dla dziecka, doświadczane bez wsparcia osób znaczących, czyli głównie to jest mama, tata, ale nie tylko. To właśnie one są nieprzeżyte, tylko zamrożone, wyparte. Właśnie po to, żeby przeżyć, dziecko musi to zamrozić. I dostosowuje się zewnętrznie, natomiast wewnętrznie to uczucie siedzi gdzieś, nie znika. Można powiedzieć, zostało w piwnicy albo no gdzieś w ciele jest. I ono w różnych podobnych sytuacjach odzywa się. My to nazywamy przeniesieniem.
Czyli Bóg siedzi na tym fotelu w płaszczu Heroda i ciężko go od tego Heroda odróżnić.
Tak, i wtedy każda wina kojarzy się Wiktorii z tym odrzuceniem. Każdy błąd. To nawet nie była jakaś straszna wina. Ona się po prostu spóźniła.
Chyba dzieci w ogóle rzadko są. Nie wiem, czy w ogóle dzieci bywają winne tak naprawdę.
Tak.
Jak zdjąć ten płaszcz Heroda?
Chodzi o to, że uczucia z dzisiaj w pewnych sytuacjach składają się z uczuć adekwatnych do sytuacji, tu i teraz. I na nie nakładają się w niektórych sytuacjach uczucia z przeniesienia, czyli z tam i wtedy, które powstały kiedyś. I my dążymy do tego, żeby je rozdzielić, żeby przeżyć tamte uczucia pod właściwym adresem. Wtedy one zejdą z sytuacji bieżących i zostaną w sytuacji bieżącej uczucia adekwatne do sytuacji, które na ogół są do wytrzymania.
Czyli jeżeli z kimś jestem, kto mnie ocenia w jakiś sposób, myślę sobie o tej Wiktorii, to być może 70% uczuć to uczucia związane z ojcem, który zamknął drzwi, a 30% związane z kimś, kto coś do mnie mówi.
Tak.
To mi się myli.
Tak. Znaczy ja to przeżywam wtedy, te 30% przeżywam jako pełne 100%.
I zdjęcie płaszcza Heroda z Jezusa to jest odróżnienie tej sytuacji od siebie? Bóg się wtedy uwalnia?
No wtedy sytuacja staje się po pierwsze normalną sytuacją, ta bieżąca. Po drugie, no w terapii ważne jest tak zwane doświadczenie korektywne. Czyli Wiktoria ma doświadczyć tego, że jako dziecko ona przeżywa uczucia takie jak wtedy, jak kiedy była dzieckiem. I chodzi o to, żeby doświadczyła innego traktowania. Żeby doświadczyła współczucia, opieki, przytulenia, zrozumienia, usprawiedliwienia, przyjęcia, pochylenia się nad nią, a nie odrzucenia. I to doświadczenie może rozbić bezwyjątkowość tego wniosku, który Wiktoria wyciągnęła, mając lat 7. Wniosek był, każda wina równa się odrzucenie.
Od kogo może doświadczyć tej opieki, przyjęcia, kiedy ma lat 40?
No, po pierwsze od każdego może doświadczyć. Ale na terapii niuans polega na tym, że na terapii też, niuans polega na tym, że jeżeli 40-letnia Wiktoria opowiada o wydarzeniach trudnych, bolesnych z okresu 7 lat, to te uczucia się aktywują. Wsparcie terapeuty, współczucie, pochylenie się nad nią przeżywa tak, jakby miała lat 7. I wtedy następuje korekta przeżywania. Mhm. Nie tylko w głowie, ale w uczuciach.
To jest niesamowite. Wróćmy do Boga na tym niewidzialnym fotelu.
Mi się wydaje, że Bóg zna każdego człowieka i zna naszą historię życia. I wie, że Wiktoria tak przeżywa lęk przed nim, bo była za tymi drzwiami.
Niesłychane mi się to wydaje, że Bóg tyle czasu przebywa w płaszczu Heroda. 33 lata w tej historii, czasem całe życie. I tak sobie sam zadaję w głowie te pytania. Czy to jest moja wina, czy moich rodziców, czy czyja?
Na pewno w terapii nie chodzi o obwinianie rodziców. Spotykamy się czasami z takim podejściem, że nawet po terapii ktoś mówi, tak, bo to wszystko rodzice i tak. Wcale nie o to chodzi. Mhm. Rodzice też mieli swoje dzieciństwo. I też mieli swoje traumy, swoje uczucia nie do wytrzymania i tak dalej. Chodzi o to, żeby człowiek odzyskał prawo do tych uczuć, które kiedyś musiał wyprzeć, zamrozić. Żeby odnalazł kontakt z nimi. Czyli żeby odnalazł kontakt ze wszystkimi uczuciami, jakie w sobie ma i je oswoił. I to jest normalne, tak? Bo wszyscy mamy uczucia na wyposażeniu i normalnie byłoby tak, że jesteśmy w kontakcie z różnymi uczuciami adekwatnie do sytuacji.
Przejdźmy do następnej historii. Jeszcze kilka jej dziś będzie. To historia podobna. Julia.
Bardzo podobna.
Tak. Kiedy była małą dziewczynką, w domu było raczej biednie. Pewnego razu zauważyła, jak starsza siostra wyjada pokojomu czekoladowe cukierki z torebki. Nic nie powiedziała, ale następnego dnia, wracając z babcią z lekcji religii, wzięła sobie z koszyczka w sklepie garstkę cukierków czekoladowych. Panie w sklepie zareagowały rozsądnie, rozmawiając z dziewczynką. Kiedy Julia wróciła do domu, babcia opowiedziała mamie, co się stało. Mama myła podłogę na kolanach, nie odwracając głowy, powiedziała: jak to? Moja córka ukradła cukierki w sklepie? To nie moja córka.
I Julii film się urwał. Od tego momentu już nie pamięta całą tą sytuację, ale od tego momentu nie pamięta nic. Robiła się ciemność.
To jest tak silny cios w serce dziecka?
Tak. No dla dziecka w tym okresie więź jest najważniejszą rzeczą w życiu. I no, brak więzi jest największą traumą.
A rozwód rodziców?
To zależy od więzi. Mhm. Bo znowu sam rozwód jest oczywiście straszny, bo burzy się cały bezpieczny porządek, który dziecko zna, a czasami niebezpieczny. Dlatego jest ważne, żeby dziecko miało potem kontakt z mamą i z tatą, żeby nie straciło więzi. Nawet jeżeli rodzice są oddzielnie.
Jak pani powiedziała, film się urwał w historii Julii, natomiast tak to chyba jest, bo tak też mówią badania dotyczące dzieci ocaleńców. Na przykład, na których miała być dokonana aborcja, albo które przeszły jakiś wyjątkowy dramat w okresie tak niskiej świadomości, że film się urywa, zanim się jeszcze zacznie.
Dla dziecka to jest koniec świata w tym momencie.
Czyli życie w permanentnej apokalipsie. Całe życie może takie być.
Może takie być, ale najczęściej te uczucia się aktywują w jakoś podobnych sytuacjach.
Czyli w jakich?
No właśnie, kiedy ktoś mnie ocenia, albo kiedy boję się, że Bóg mnie odrzuci i tak dalej. W innych nie. W innych ta osoba funkcjonuje normalnie.
I jaka jest praca w takim razie z Julią, albo z takimi dzieciakami, które gdzieś tam film im się urwał, zanim się zaczął?
No staramy się dojść do tych sytuacji, które je wywołały, które wywołały te reakcje i oswoić całą tą sytuację i uratować dziecko.
Uratować dziecko.
Mhm. Jest taka technika ciekawa z nowej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Oni odkryli najpierw, że człowiek myśli, ale potem odkryli, że człowiek czuje. Jest taka technika zmiany scenariusza. Odtwarza się tamtą sytuację, człowiek wchodzi w emocje bardzo silnie i ktoś, to może być terapeuta, wchodzi do tamtego pokoju w tamtym czasie i coś robi, zmienia scenariusz. Zajmuje się tym dzieckiem, albo coś tłumaczy, albo ochrzania rodzica, który tam jakoś niesprawiedliwie źle się zachował, albo zabiera dziecko na lody. Jeżeli przeżywa się taką sytuację w emocjach naprawdę, to skutek jest taki, jakby scenariusz się zmienił. To znaczy w emocjach się to zmienia. Czyli na rozum to by człowiek powiedział wariactwo. No w ogóle, co my tu robimy? Jakiś teatr, tak. Na głowę to się nie da. Poza tym nie da się tego zrobić samemu. Dlatego, że człowiek się boi dotykać tych bardzo trudnych uczuć. Tak samo się czuje bezradny, jak był kiedyś. Bezradny. Poza tym tak samo się czuje samotny, jak wtedy był samotny. I dlatego potrzebna jest druga osoba, która uniesie całą tą sytuację i która wie, co zrobić. Która to ogarnia. Gdyby była mama czy tata, który to ogarnia, to nie byłoby traumy, prawda? Mm.
Wracam do Biblii i do Ewangelii. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Te dzieci to mogą mieć 40-50 lat.
A to ładne.
Tak się mówi, żebyśmy byli jak dzieci, prawda? Troszkę może naiwni, a może inaczej ufni.
Albo prawdziwi.
Tak, o
prawdziwi
właśnie.
Prawdziwi jak dziecko. Bo tak. Jak dziecko zepsuło zabawkę, to wie, że zepsuło zabawkę. Dziecko nie udaje, że nie. Chyba, że się boi.
No to tak sobie też wyobrażam, że właśnie praca w psychoterapii to jest osiąganie jakiegoś takiego poziomu prawdy wewnętrznej, który pozwala mi pójść do Boga w prostszy sposób. Jak dziecko.
Tak, który pozwala pójść do Boga w prawdzie. Też z trudnymi emocjami, z trudnymi przeżyciami.
Historia Pawła jest troszkę inna. Mieliśmy kilka spotkań pary ateistów, kiedy między małżonkami było już nieźle. Paweł prosił o spotkania indywidualne, ponieważ chciałby pracować nad swoim rozwojem. Podczas pierwszego spotkania z Pawłem, skoro mieliśmy pracować nad rozwojem, chciałem doprecyzować, w jakim kierunku ma prowadzić ten rozwój. Według niego. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Odparł. Powiem ci, ale się nie śmiej. Obiecaj, że nie będziesz się śmiać. Najważniejsze dla mnie w życiu są dwie rzeczy. Po pierwsze, jest taki ktoś, kto mnie zna, pomaga mi i jest zawsze przy mnie. Jest moim przyjacielem i ja chciałbym być jak najbliżej niego. To jest pierwsza rzecz, najważniejsza w moim życiu. A druga jest taka, jaki krok powinienem wykonać dziś, by był to krok w jego kierunku, by być bliżej niego. No i nie wytrzymałam, uśmiechnęłam się. I ty uważasz, że jesteś ateistą?
Tak, a on odpowiedział, a co? A ty uważasz, że to może być Bóg? Mnie nikt nigdy nie mówił, że Bóg jest moim przyjacielem.
I to jest świetna historia, ponieważ można mieć wyobrażenie Kościoła i Boga z różnych historii rodzinnych, z lekcji religii. Wszystko jedno. Milion jest takich historii. I można wierzyć, że jest ktoś piękny i dobry, ale te obrazy w ogóle się na siebie nie nakładają.
Tak, w ogóle się nie nakładają. Poza tym jeszcze coś można. Można mieć doświadczenie tego przyjaciela i nie kojarzyć go kompletnie z żadną religią. To było ciekawe w przypadku Pawła. On jakoś go doświadczał. I jeszcze myślał, że ja się z tego będę śmiała.
No to wracamy do tego płaszcza Haroda, żeby te dwa obrazy ze sobą się zbiegły. Żebym zamiast Haroda w płaszczu widział Jezusa przy studni. Co zrobić? Ja tego sam nie zrobię, bo ja umiem mówić różaniec. Może to wystarcza, może nie wiem. A co się dzieje u pani w gabinecie psychoterapeutycznym, gdzie Bóg siedzi na fotelu obok?
My w gabinecie pracujemy nad stroną psychologiczną, tak? Ale często się zdarza, że skutki terapii są również w sferze duchowej. W książce zawarłam przykłady podsumowań psychoterapii, takie fragmenty, bo zazwyczaj te podsumowania mają około 30 punktów. W książce podałam na przykład 10. W tych 30 punktach zmian, które zanotował sam pacjent, to nie ja, to są jego słowa, to podsumowanie tylko ja spisuję, on mówi. No, nieraz się pojawia jakieś zdanie o tym, że zmienił mu się stosunek do Boga. Na przykład oczyściłem, to mówi któryś z tych cytowanych ludzi, przeżyłem uczucia wobec Ojca, oczyściłem obraz Boga z tamtych uczuć, czuję się wolny i szczęśliwy z Bogiem. Czyli przestał przenosić, prawda? Wyszedł z przeniesienia. Ktoś powiedział, że Bóg jest takim świetnym ekranem na projekcję. Czyli projektujemy na Niego to, co kiedyś doświadczyliśmy. Jak się wyjdzie z tych projekcji, to czasami się zdarza, że człowiek w ogóle traci wiarę w Boga, a często się zdarza tak, że odnajduje prawdziwy obraz Boga i potem dalej jeszcze szuka, jaka jest prawda w takim razie. W takim razie, jaka jest prawda o Nim?
Czyli to jest początek drogi, bo można powiedzieć, że to zacięcie w czasie, które gdzieś tam następuje, prawda, w wieku dziecięcym, tak się czasem zdarza, to jest właśnie zatrzymanie się w pętli.
Tak.
A wyjście z pętli to jest gotowość do drogi przed siebie.
Tak, no jeżeli też człowiek odkrywa, że aha, to jest inaczej niż zawsze myślałem, to w takim razie jak jest.
Mhm.
I jeżeli wtedy szuka prawdy o Bogu, to bardzo uważa na iluzje, na schematy. Odróżnia rytuał religijny od spotkania z Bogiem osobowym w kościele, że on, nie wiem, że on do mnie mówi przez Ewangelię dzisiaj. Prawda?
Że ważniejsza jest spowiedź niż święconka.
Tak.
Myślę o Jezusie przy studni i o tej rozmowie, bo to była rozmowa psychoterapeutyczna w jakimś sensie. Ona miała swój specjalny przebieg. Po pierwsze, w ogóle ktoś chciał się z nią spotkać i to już jest czasem szokujące, bo być może czujemy się tak niepotrzebni i nieważni, że a kto w ogóle chciałby ze mną porozmawiać, prawda? A jeśli już to kosztuje grube pieniądze, nie stać mnie na to. To jedna rzecz. Po drugie, przecież oni rozmawiali o najgłębszych potrzebach, prawda? Mamy takie. Możemy tego nie być świadomi.
No jeszcze tam jedną ciekawą rzecz powiedział Jezus. Bo Samarytanka mówi, że jest tutaj taka góra, na której ludzie oddają cześć Bogu. A Jezus mówi, nadchodzi czas, a nawet już jest, kiedy ludzie będą oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. To jest duża różnica w porównaniu na przykład do rytualnego z lęku chodzenia w niedzielę na mszę, tak? Bo jeżeli ja w duchu i w prawdzie mam stanąć przed Bogiem, żeby oddawać Mu cześć, to muszę wiedzieć, że jest dobry, uwierzyć w to, tak? Że On jest miłością i że kocha nawet mnie. O, to też jest dziwne bardzo.
Przejdźmy do kolejnej historii. Iwona. Z powodu konfliktu z mężem na tle religijnym, on był niewierzącym hedonistą, ona się właśnie nawróciła. Iwona dostała depresji. Znalazła się w szpitalu psychiatrycznym, myślała, że uzyska tam jakąś pomoc. Ale częściowo dlatego, że chciała odpocząć od ciągłych awantur w domu. W rozmowie z psychiatrą opowiedziała, co się działo ostatnio w ich życiu. Psychiatra zapytał, czy pani jak się modli, to klęczy na kolanach? Tak, odparła. I w tym momencie zorientowała się, że dla niego jest to objaw choroby psychicznej. Poczuła się okropnie. Postanowiła nigdy więcej w tym miejscu nie mówić nic na temat swojej wiary. Następnie wypisała się ze szpitala na własne żądanie i udała do poradni katolickiej. Do niedawna ten Bóg na tym fotelu był źle widziany i no, wyrzucany z tego gabinetu.
Tak, jedno, że była taka zasada tak rozumianej neutralności światopoglądowej, że innymi słowy, Boga się zostawiało za drzwiami. Drugi element obecny parę dziesięć lat temu w psychoterapii był taki, że uważano wiarę za zaburzenia psychiczne. No trochę po Freudzie. Freud odkrył, jak to przy pomocy religii człowiek represjonuje swoje potrzeby seksualne. No, ale nie tylko do tego służy religia i tak dalej. To niestety się jakoś rozlało po psychologii, po psychoterapii. Jeszcze około 20 lat temu widziałam program telewizyjny nasz w Polsce z profesorem Aleksandrowiczem, który już nie żyje, ale on mówił wprost, że wiara jest psychozą. To są urojenia po prostu. O tym był przekonany. I co się zmieniło? No, psychologia zmieniła zdanie. Badania wykazały, że po pierwsze wiara się raczej przyczynia do zdrowia psychicznego. Po drugie, że dostosowanie terapeuty do duchowości bądź religijności pacjenta zwiększa efektywność psychoterapii. No poza tym, prawdę mówiąc, chrześcijanie zabrali się do roboty i zaczęli robić te badania i więcej pisać, tak? W tej chwili jest mnóstwo literatury na świecie, zwłaszcza w Stanach, na temat podejścia no, chrześcijańskiego do psychoterapii, ale też na temat podejść, które no, szanują jakąkolwiek duchowość czy religijność pacjenta z różnych religii.
Czyli tak w skrócie, tak to widziano, jakby ten Bóg był tak naprawdę wieszakiem na przeróżne płaszcze i na wszystkie przeniesienia, jakie można wynaleźć i pełnił przeróżne funkcje zastępcze.
Tak, taki wymyślony przez człowieka i należy go właściwie no, pozbawić tych urojeń, żeby go wyleczyć.
A myślimy raczej o tym, że należy zdjąć te płaszcze, żeby mieć z nim kontakt.
Tak. Sprawa jest strasznie prosta. Albo Bóg jest, albo go nie ma. Jeżeli go nie ma, no to rzeczywiście te wszystkie przekonania religijne to wymysły. Ale jeżeli jest, no jakaś jest prawda, tak? Albo on jest, albo go nie ma. I to z kolei, jak oceniamy tego typu przekonania, no zależy w znacznym stopniu od przekonań badacza. Bo jak badacz uważa, że Pana Boga nie ma, jest pewny, że go nie ma, no to tak ocenia tego pacjenta, tak jak ten psychiatra wobec Iwony. Jeżeli badacz jest pewny, że on jest, o, to tu się znowu zaczynają schody, no bo chodzi o to, żeby nie nawracać pacjenta, bo nie od tego jest psychoterapia, tylko się nad nim pochylić, dać mu doświadczenie miłości.
Doświadczenie miłości. To jest jedna bezcenna rzecz, ponieważ przekonany jestem, że w zależności od tego, jak badacz, psychoterapeuta, naukowiec, psycholog robiący badania, nie wiem, wierzy w Boga czy nie, to taka jest jego antropologia. A jaka jest jego antropologia, to być może i kierunki poszukiwań, i droga, po której idzie z kimś, kto przychodzi na psychoterapię.
Dokładnie. Ta antropologia może być nieuświadomiona. I ważne jest, szalenie ważne, żeby być świadomym, jaką ja mam antropologię, kiedy pomagam ludziom. Dlatego, że to w sposób pośredni wpływa na to, jak widzę człowieka i jak go prowadzę. Też, czy ja się czuję sam Bogiem, który ratuje tego drugiego, czy ja widzę naszą pracę jako element pracy Boga, żeby pomóc temu człowiekowi. No, zupełnie inaczej się do tego podchodzi. O tym się nie mówi, ale wszystkie te założenia są w tle.
I to jest niesłychana różnica, bo widzieć człowieka jako zbiór potrzeb do zaspokojenia i pomóc mu uwolnić się z trudności, to znaczy pomóc mu spełnić potrzeby, jakie by one nie były, to jest jedna droga. Albo widzieć człowieka jako kogoś, kto jest godny, piękny, a niektóre z potrzeb mogą rujnować jego życie na przykład. To są różnice znaczne. Znaczy nie z potrzeb, ale z ich realizacji w zły sposób.
Tak, chodzi o to, że realizujemy potrzeby na różne sposoby. Można je zrealizować tak, żeby nie mieć potem kłopotów, a można mieć kłopoty. Ale też przytaczam w tej książce zdanie współpracownika Rogersa, który razem z Karlem Rogersem prowadził zajęcia dla sióstr zakonnych. Skutek był taki, że chyba 3/4 tych kobiet odeszło z zakonu. I on pisze po latach, jakie mieliśmy prawo do tego, żeby je do tego, do kultu self nakłaniać. Myślę, że gdyby zrobili te same zajęcia trochę inaczej, rozumiejąc wiarę tych sióstr, mogłoby do tego nie dojść. Gdyby sami nie występowali w roli no, nowej religii, tak?
Antropologia. Mhm. Wrócę do rozmowy Jezusa z Samarytanką. On jej w sumie niczego nie narzucił. Jedyne, co zrobił, to pozwolił, żeby odkryła prawdę.
Sam jej tą prawdę powiedział. W ogóle, że dla niego to nic nowego, tak? Wszystko wie.
Ale ona...
I powiedział to bez oburzenia, bez oceny, a jeszcze okazał jej przy okazji zaufanie. Nie, no, fantazja.
A no właśnie, usłyszeć prawdę, czyją wypowiedzieć i poczuć się przyjętym.
No, to genialne, prawda? Mm. Ktoś naprawdę o mnie i mnie dalej kocha. Cudo.
Przywraca wolność.
Tak.
I ona poleciała do miasta, bo nie miała kompleksów, a jak szła do studni w upale, to chyba miała kompleksy.
No nie wiem, ale wiedziała, że ten, z którym jest, nie jest jej mężem, więc coś tam na ten temat myślała, nie?
Odzyskała wolność. Odzyskiwanie wolności to nie taka prosta sprawa. Jeszcze jedna historia. Historia Jerzego. W okresie dużych trudności psychicznych Jerzy, silny mężczyzna, odkrył Boga i traktował go bardzo poważnie. Przez 2 lata uczestniczył w psychoterapii i jego objawy ustąpiły. Pewnego dnia na sesji mówi: w ostatnim czasie wyleczyłem się z lęków, zbudowałem dom, przy okazji zrobiłem doktorat z hydrauliki, mam swoje wspaniałe dzieci, miłą żonę, wszystko jest okej, tylko zdaje mi się, że straciłem wiarę i mnie to martwi. Bóg jest już niepotrzebny? Głupio powiedzieć, ale na to wygląda. Do następnego razu. Gdy coś nie wyjdzie, zna pan mechanizm wańki wstańki? Że co? Pyta Jerzy. Może jeszcze nie znał.
Mechanizm wańki wstańki polega na tym, że jak człowiek ma sukcesy, Bóg przestaje mu być potrzebny, że przestaje szukać Boga, no bo sobie radzi, nie? No i przy okazji następnej jakiejś trudnej sytuacji, ja to w skrócie nazywam żartobliwie, Wańka dostaje w łeb. Wańka leży jak rozłożona żaba na drodze. Nie, Panie Boże, no proszę Cię, no ratuj mnie. Bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Pokorna prośba spotyka się z odpowiedzią, Bóg daje łaski. No Wańka mówi, no Panie Boże, no dziękuję Ci, jesteś taki dobry, naprawdę, dajesz mi łaskę, ratujesz mnie. Ale to znaczy, że ja już jestem okej, tak? Bo Ty mi łaski dajesz. I tu się zaczyna z powrotem podnosić, nie? I zaczyna, no jaki to jestem wspaniały, już Wańka stoi na własnych nogach. No to dostaje w czapę z drugiej strony. Znowu coś tam się wydarza. Jakaś trudność. No i historia się powtarza. No w końcu Wańka mówi, Panie Boże, ale ja tylko żartowałem, nie? To jest żartobliwa historia z tą Wańką wstańką, ale my wszyscy mamy ten mechanizm. Mniejszym czy większym stopniu. Czasami trzeba oberwać bardzo mocno, czasami tylko trochę. To nie znaczy, że wszystkie cierpienia mają sens. To są dwie różne historie, tak? Cierpienia niezawinione trzeba leczyć i pomagać w cierpieniu. Ale mechanizm pychy i pokory jest mechanizmem duchowym. Proszę zauważyć, jak na przykład nie wiadomo kiedy zmienia się ludziom u władzy samoświadomość. No naprawdę nie wiadomo, kiedy się to dzieje i coś tam się w tej głowie przestawia. Popularnie się mówi, soduwa uderza do głowy, prawda?
Człowiek, który osiąga sukces, jest trochę człowiekiem przy władzy.
No właśnie ta soduwa jest niebezpieczna. To nie chodzi o obiektywne cierpienie, tylko o... Bo tu zawsze trzeba leczyć i pomagać i chronić. Chodzi o tą soduwę, tak? O to, jak sobie radzić z soduwą i jak sobie, no jak rozumieć ten mechanizm, nie? Zrozumieć, po prostu poznać ten mechanizm. Jestem przekonana, że każdy go ma. Kiedyś mnie się zdarzały takie myśli, że tam Kowalski pyszny, nie? A jak zobaczyłem, jak mi soduwa zdarza się uderzyć do głowy, to już przestałam oceniać. A on ma taką, teraz myślę, on ma taką fazę, dobra, przejdzie mu, nie?
Nasze życie duchowe, trochę sinusoida. A jak jest na przykład z osobami, które mają problemy z osobowością, zaburzenia osobowości?
Zazwyczaj mają bardzo, bardzo poważne traumy, bardzo wczesno dziecięce. W związku z tym mają silne mechanizmy obronne, żeby tamtych potwornych uczuć nie doświadczać. I żeby nigdy więcej nie zdarzyły się, nie znaleźć się w takiej sytuacji jakby pod, tak? Muszę być nad, nie umiem być z, ale bycie pod to w ogóle nie wchodzi w grę. To jest tak straszne, że...
Co to znaczy?
No na przykład ktoś był bity jako dziecko, tak? Mama mnie biła, mama była trudniejsza, bo nigdy nie wiedziałem, za co dostanę. Z ojcem było lepiej, bo wiedziałem, za co dostanę i kiedy. No i potem jestem perfekcjonistą, posiadam własną firmę, kontroluję wszystko i zawsze muszę wszystko kontrolować. Nie mogę być właśnie pod czyjąś kontrolą, czy pod czyimś wpływem. Znaczy pod wpływem mogę być, pod warunkiem, że rozumiem, o co chodzi.
A co z tym Bogiem wtedy może się dziać? Jaki płaszcz mu nakładam?
Jeżeli całą tą sferę trudną, emocjonalną mamy odciętą, to kieruję się głównie intelektem. Intelektualnie mogę doskonale rozumieć Boga. Idealnie. Tylko, że nie przekłada się to na moje konkretne relacje, zachowania w różnych sytuacjach, zwłaszcza z bliskimi ludźmi. Bo wtedy działają znowu te mechanizmy obronne.
Czyli jestem sam?
A teoretyczne poznanie Boga jest cudowne, idealne.
Mogę nawet nie wiedzieć tego, że nie mam z nim relacji. Albo mam na swoją skalę.
Mam na bazie intelektu. I jeżeli nie staram się coś zrobić z tą sferą relacji i realności życiowej, no to mogę żyć długo w złudzeniach.
Taka sama droga jak przy tych wcześniejszych przykładach pracy z osobą z takim problemem?
No, mój znajomy psychoterapeuta mówił, że ktoś tam jest genialnym terapeutą, ponieważ potrafi narcyza doprowadzić do stanu trzylatka. No, to jest duża sztuka. Zależy od poziomu obron. Jak silne są te obrony. Myślę, że czasami nie warto. Czasami lepiej już nic nie robić, tylko pomóc człowiekowi funkcjonować.
Czemu?
Bo traumy są zbyt duże.
A to niesłychanie dramatyczna odpowiedź.
Jakoś musimy oszacować, czy otwieranie tej piwnicy z puszką Pandory ma sens, czy nie ma sensu.
Aż tak. No i co Bóg w tym przypadku? No, daje się kochać intelektem.
Bóg rozumie ten cały proces, więc poza tym rozumie możliwości danego psychoterapeuty, prawda? On to też człowiek i może coś potrafić, a może nie potrafić. Tak? Nie zawsze, nie wszystko możemy zrobić i to też jest dobre w naszym zawodzie, że nie jesteśmy bogami.
A depresja? Bo na początku były te trzy drogi pokazane, trzy obszary.
W depresji no, koniecznie trzeba ludziom pomagać po to, żeby właśnie życie nie było zbyt trudne, żeby się dało przeżyć.
To jest chyba taka fala morza emocji, w którym człowiek tonie i nie wie, jak się z niego wydobyć. Tak sobie to wyobrażam, że tu jest poblokowane, tam poprzenoszone, a tutaj toniemy.
Nieraz mi się zdarzało, że ludzie używają takiego porównania do czarnej dziury. Siedzę w czarnej dziurze i nie ma stamtąd wyjścia. Jestem sam i jest czarno. No i szukamy wtedy wyjścia. Tak? Czasami się zdarzało, że wchodziłam do tej dziury. Pytałam, jaka tam jest podłoga, czy zimna, czy ciepła, czy jest tylko czarno, czy też szaro. Mhm. Czy mogę tam wejść i być z tobą? Może poszukamy jakiegoś tunelu?
Ma pani niesłychane szczęście. Tak myślę. I piękne doświadczenie pracy z ludźmi.
Dlaczego szczęście?
Nie wiem. Tak czuję. I jeszcze ten Bóg siedzący zawsze obok.
No taka jest prawda wiary. No, albo jest, albo go nie ma. No.
Czyli jest.
Czyli jest.
Kończymy powoli tą rozmowę. Trochę tak jak w samo południe przy studni, w ogromnym upale. Bo to są trudne sprawy. Tych 40 czy tam ileś stopni w Izraelu. To jest może symbol tego, że są w życiu dramaty. I sytuacje nieznośne. I tam się spotyka Jezusa. Właśnie w tym miejscu. Być może już nie ma skrajniejszej ściany. I Samarytanka, po pierwsze, wyraziła chęć, wyraziła pragnienie. My czasem go nie wyrażamy. Powiedziała, że pragnie tej wody, która sprawi, że ona już nie będzie więcej pragnąć. Ludzie tak przychodzą z takim pragnieniem, prawda? Ja mam już wreszcie dosyć.
Ja mam już wreszcie dosyć. To jest powód A, do szukania Boga, B, do szukania pomocy po ludzku. Do szukania psychoterapii.
Jeżeli ktoś czuje potrzebę spotkania się z Jezusem przy studni, a widzi w tym wyraźny problem, to być może psycholog chrześcijański, psychoterapeuta to jest dobra droga. A moim gościem była dziś pani Anna Ostaszewska, współzałożycielka i wieloletni prezes Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, wiceprezes Europejskiego Ruchu Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychiatrii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ta historia była dla ciebie ważna, była ciekawa. Czekasz na takie historie, chcesz ich więcej. Możesz mi pomóc w przygotowaniu audycji Wywiad z Człowiekiem. Te audycje są finansowane przez słuchaczy, przez serwis patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Tak, to właśnie dzięki wam, moja droga, kochana, elitarna grupo przyjaciół z patronite.pl. To dzięki wam przed tygodniem pojechałem do Zabrza, do więzienia, żeby rozmawiać z więźniami, z kapelanem więziennym. To dzięki wam udało mi się pojechać na Ukrainę z transportem pomocy pod sam front do Zaporoża. To dzięki wam udało mi się pojechać do domu pomocy uchodźcom do Żywca. To dzięki wam w końcu mogłem pojechać metrem w Londynie, żeby porozmawiać z córką prezydenta Kaczorowskiego. To dzięki wam co miesiąc opłacam kosztowny program do montażu. Dzięki wam jeszcze wiele innych bardzo ważnych rzeczy i spotkań. Wywiad z człowiekiem to dla mnie radość, szczęście, misja, ale to ma sens tylko wtedy, jeżeli jesteście wy. Patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Osoby, które wspierają ten program, w większości są anonimowe i nie życzę sobie, żeby ich nazwiska przekazywać. Tak też robię, zachowując anonimowość, ale wdzięczność moja anonimowa nie jest. Zapraszam do współpracy. Patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Paweł Kęska. Dziękuję i do usłyszenia.